klikłem rec.
Więc możemy biec.
Ja już mam taki meltdown dzisiaj.
Dzień dobry.
Witamy was serdecznie w 75. odcinku naszego słuchowiska. Przed wami
Tomasz Iwański i Morawski Karol. Boże, chyba powinienem zacząć od ciebie, przepraszam.
Nieważne, sami swoi, więc nikt się nie będzie odważał, chciałem powiedzieć, obrażał.
Czyli co? Zaczynamy dzisiaj, albo może w ogóle będą pewnie bardziej newsowe treści. Trochę dawno nas nie było. Mam nadzieję, że uda nam się w końcu do regularnych rozmów wrócić. Więc cóż, mała zmiana w macOS Sonoma. Od tego zaczynamy? Czy masz inny plan?
Tak, taki mam plan. Mogę powiedzieć o małej zmianie. Przede wszystkim osoby, które miały okazję, bo nie chciałbym tego uznać za przyjemność, przywracać Maca w trybie DFU, czyli DFU, Device Firmware Update Mode, no to wiedzą, że trzeba było podłączyć dwa Maci kabelkiem, Thunderbolt trójeczką i następnie uruchomić Apple Configurator i tam przejść cały proces. Apple Configurator w Sonomie nie będzie potrzebny, bo jeżeli jesteś takim użytkownikiem zwykłym, domowym i używasz Apple Konfiguratora, to nie jest to problematyczne. Jednak w momencie, kiedy masz tam zalogowane konto, które służy do zarządzania urządzeniami, ma w Apple Business Managerze jakieś uprawnienia, no to można sobie namieszać. Więc dobrze, że to przechodzi do Findera, tak jak mamy to dotychczas zrobione z iPhone'ami, iPadami. Nie wiem, czy z iPodami, ale wydaje mi się, że tak, bo tam jest zwykły iOS. Wreszcie Finder zyskuje tą funkcjonalność. Małe, ale wydaje mi się, że będzie bardzo przydatne dla wszystkich użytkowników, którzy muszą z tego trybu korzystać.
Czyli jakby krok w stronę unifikacji wszystkich systemów Apple. Kolejny mały krok w tą stronę, ażeby jak najbardziej zacierać granice i różnorodność między tymi wydaniami.
Dokładnie. I co? Dalej możemy przejść na temat myślenia do przodu?
Tak. I to bardzo mnie właśnie, bo artykuł jasny, za chwilę powiem o czym mówi, ale powiesz co kryło się pod twoją zajawką do tego newsa?
Poczekaj chwilę, bo czy ty widzisz dobry... Widzicie, to jest problem, jak ja kopiuję coś na telefonie i mi się wklejają nie te newsy, które miały być. Tomasz, bo ty widzisz złego newsa. Kwestia jest taka...
Czyli to już drugi raz zrobiłeś mnie w jajco.
Oczywiście. Dawno się nie widzieliśmy. Znaczy, przepraszam, użytkownicy nas dawno nie słyszeli razem, ale i dlatego ja sobie robię jajka.
Czyli to kara jest.
Co miałem na myśli w tym newsie? Otóż użytkownicy portalu X dokopali się w dokumentacji dostępnej na serwerach Apple, że Apple testuje już urządzenia, które najprawdopodobniej będą miały firmową nazwę, taką publiczną, mianowicie procesorów serii M5 oraz Apple Silicon 19, czyli urządzenia, które najprawdopodobniej zawitają w 2025 roku dopiero na rynku. I to właśnie pokazuje, jak to ten cykl wydawniczy, zarówno oprogramowania i sprzętu, musi się bardzo mocno rozwijać do przodu. W momencie, kiedy Apple pokazywało początek tranzycji na swój silikon, pokazywali, że oni to planowali w systemie chyba w 2011 roku już. Mieli działającą wersję pod procesorami ARM i bardzo fajnie, że to wypłynęło, bo możemy się spodziewać, że jeżeli ten cykl wydawniczy zostanie utrzymany co roku, no to ten przypływ, wzrost wydajności będzie zachowany, bo jak moim zdaniem M2 była takim małym flopem, no to zakładam, że procesory serii M3, które zostaną wykonane, 3-nanometrowym procesie, będą już naprawdę bardzo dużym wzrostem i na 99% będę miał prywatnie możliwość pobawienia się takim sprzętem, bo moja siostra idzie na studia i musi sobie kupić MacBooka. Powiedziałem jej, że ma czekać do M3. Mam nadzieję, że w październiku już się uda.
Poczekaj, to teraz tak. To nieźle mnie zrobiłeś w konia, bo ten news, który przeczytałem wobec tego, co powiedziałeś, to trochę odbiega, że tak powiem, treścią, ale okej, bardzo ciekawie. Tylko na zakończenie powiedziałeś, że musi sobie kupić MacBooka. Czy ja dobrze rozumiem, że mamy uczelnie, które nakazują, że
nie,
tak użyję takiego modnego
nie,
słowa?
Ale ona korzysta ze sprzętów Apple'a przez cały proces szkoły średniej, szkoły o profilu technicznym w Polsce, gdzie króluje Windows i pokazała, że można sobie radzić przez wirtualizację i pracuje na moim stuningowanym iMacu z 2011 roku, który ma dorzucone 24 GB RAM-u, dwa dyski i no, wymieniony cały praktycznie układ chłodzący i wyczyszczony tak, żeby to działało. No i przez 4 lata sobie bardzo dobrze na nim radziła, łącznie z wirtualizacją kilku Windows serwerów.
Dobrze, no to czyli po prostu potrzebuje nowego komputera, a ty zarządziłeś, że to ma być M3.
Znaczy ona, tak, ja zarządziłem, że to ma być M3, ona zarządziła, że chce MacBooka.
Okej, no to rozumiem. Myślałem, że to jest jakiś zewnętrzny warunek, bo ja znam z kolei w Trójmieście takie szkoły średnie, gdzie wymogiem absolutnym było, żeby dzieci posiadały iPady do nauki, więc stąd moje pytanie.
O, to jest ciekawe. No, iPad moim zdaniem jest najlepszym urządzeniem, jeżeli chodzi do nauki. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chcemy pokazywać jakieś zjawiska, w Stanach był taki fajny podręcznik, bo często kojarzycie pewnie, jak oglądacie amerykańskie filmy, że jest proces sekcji żaby. To taki proces sekcji żaby można było przejść na iPadzie. Można było pensilem tą żabę rozciąć, oczywiście według elementów, które były pokazywane w tym interaktywnym podręczniku i naprawdę to się wszystko tak rozkładało, bez oczywiście nieprzyjemnych płynów, woni. Pełna wygoda.
I brudnych dłoń.
Dokładnie.
Ach, dobrze. W ogóle następny news to mnie ciekawi. Co to, dobry jest wklejony, czy...
Dobry. O Fordziaki ci chodzi.
Tak, na początku przeczytałem Fordziaki.
Bo tak było.
No a, czyli był, no okej. Okay. Czyli tutaj tym razem w tytule mnie chciałeś zrobić. Ja mówię, jakie Fordy? Co to w ogóle Fordy?
Autokorekta na macOS Ventura jest tragiczna. W momencie, kiedy masz system po angielsku i używasz polskiej klawiatury, polskiej programisty, no to zdarzają się kwiatki.
Przy następnym newsie coś ci powiem, ale przejdźmy przez tego.
Czekaj, aż sobie przeczytam. Nie, tam nie ma błędu.
Już nie ma.
Nie, tam poprawiłeś?
Tak.
Kurde. Dobra, pisałem to dzisiaj przed 6 rano było.
Dobrze, ale w porządku, jakby...
Moje małe usprawiedliwienie. Słuchajcie, Kuba Klawiter, polski youtuber, wcześniej prezenter telewizyjny, od jakiegoś czasu, oprócz swojego kanału, który się teraz nazywa Kuba Klawiter, wcześniej chyba się nazywał TechWeek, tak jak jego program, ma też kanał anglojęzyczny, Mr. Keyboard. Hehe. I drugi raz zrobił test składanych urządzeń. Wcześniej testował Samsunga Flipa w wersji 3, z tego co pamiętam. I oczywiście wszyscy mówią, no dobra, ale przecież są maszyny, które składają telefony. I właśnie, jeżeli robimy taki test laboratoryjny, no to on może mieć dużo więcej złożeń niż ustalił to, bądź przewidział na podstawie wytrzymałości materiałów producent. W momencie, kiedy działają na niego inne siły niż takie laboratoryjne, to urządzenie najprawdopodobniej skróci czas swojej żywotności.
No raczej na pewno.
I tak, Kuba rzucił wyzwanie. Wcześniej, tak jak mówię, rzucił wyzwanie Samsungowi Flipowi 3, który przeżył 418 500 złożeń, a w tym roku wziął na warsztat Motorola Razr 40 Ultra oraz Galaxy Z Flipa 5. Oczywiście można by się pokusić. No, co to za problem siedzieć i składać telefon? To jest całe przedsięwzięcie. Było to robione w formie live streamu przez chyba 5 albo 7 dni na żywo, 24 godziny na dobę. Można się było zapisywać, może przychodziło się na godzinkę i składało się telefon jak się chciało. Co kilkadziesiąt tysięcy były różne specjale, typu składanie telefonu w rękawicach nad taką ogrzewarką do hot dogów jak w Żabce, czy też w lodówce. Mhm. Był telefon składany pod wodą, a także coś, co zabiło Flipa, w misce z mąką, jajkiem i wodą. Jakby wam całkiem przypadkiem telefon wpadł do ciasta.
Na makaron.
Dokładnie. Motorola poddała się już po 126 266 cyklach, gdzie z tego co wiem producent przewiduje około 200 000 złożeń, a Samsung, którego złożenia są zakładane na ponad 200 000, poddał się w pierwszej kolejności zawias początkowo po 223 000 i nie zamykał się do końca, no i niestety przegrał po ponad 400 000 złożeń. I tutaj są takie fajne wyliczenia. W momencie, kiedy chcielibyśmy dziennie 100 razy składać taki telefon, Motorola pada po 3,5 roku, a Samsung pada po, żeby nie skłamać, po 10 latach.
Fajny test, mi podoba się, więc nie wyobrażam, można to w ogóle dzisiaj gdzieś obejrzeć tak. W jakimś...
Nie można całego obejrzeć, bo YouTube nie pozwala na zapisywanie live'ów trwających powyżej 24 godzin, chyba z tego co pamiętam, ale na pewno te najciekawsze części są wycięte i na kanale Kuby Mr. Keyboard są tam zapisane.
Myślałem, że jakiś timelapsik może był zrobiony czy coś, ale to pewnie
trzeba sprawdzić.
Dłużej.
Trzeba sprawdzić. Oczywiście mamy tam jakieś przerwy techniczne podczas takiego live'a. Czasami jest tak, że zawieszają się liczniki i muszą ręcznie dopisywać, jaki był ostatni zapisany stan, życie. Ale bardzo dużo osób napisało, między innymi, znaczy osób, dużo portali. Verge, 9to5, Google chyba coś takiego jest. No w każdym razie cała branża technologiczna urządzeń mobilnych o nich pisała. Podobno odezwali się także pracownicy Samsunga, że sam prezes w Korei oglądał ten live.
Okej, okay. No to świetnie. Czyli serdeczne gratulacje dla naszego rodaka, który potrafi swoimi pomysłami przyciągnąć rzesze fanów, konsumentów, użytkowników, ale i też decydentów, jak się okazuje.
I przede wszystkim cały taki live i ten proces jest niesponsorowany. Właśnie Kuba jest bardzo osobą transparentną i jeżeli jest jakiś fragment sponsorowany na jego polskojęzycznym kanale, który bardzo często oglądam, pokazuje to. Ostatnio zaczął robić, znaczy w sierpniu robił i teraz montował wielki test odkurzaczy pionowych, więc...
O, to akurat jestem przed decyzją, czyli dobrze obejrzeć.
Tak, poczekaj jeszcze 2 tygodnie, bo teraz był test odkurzaczy do 1000 zł i za tydzień będzie do większej kwoty, a za 2 tygodnie do jeszcze większej.
Okej. Okay.
Więc tylko, że trwa to 47 minut.
No dobrze, ale to jak trzeba wydać trochę pieniążków, chociaż, dobra, nie wchodźmy w temat odkurzaczy, może innym razem, czyli podsumujemy pewnie temat, jak już testy pojawią się, więc ja bardzo chętnie je przeanalizuję i pewnie wrócimy do was z delikatną informacją na ten temat.
Dokładnie. Temat AirTaga.
No, AirBaga na początku, więc...
Ha, 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 ha.
Używasz?
Jeszcze nie. Bo chcę kupić. I im więcej artykułów czytam, jak przede wszystkim w Stanach linie lotnicze mają wyłożone na problemy z bagażem, tym bardziej przed urlopem chcę kupić co najmniej 2 sztuki, by wrzucić do bagażu rejestrowanego. Mam nadzieję, że w końcu się wybiorę na ten urlop.
Ja też.
I...
Mam nadzieję, że ty się wybierzesz oczywiście.
No, ty to masz zaplanowany z tego, co wiem, więc...
No, kilka krótszych, ale mam.
No, ja mam. Mam. W głowie. Kwestia jest taka, że słuchajcie, no linie lotnicze działają często na zasadzie nie mamy państwa płaszcza i co nam państwo zrobią. Więc jeżeli chcecie im pokazać, że są w błędzie, warto taki AirTag sobie wrzucić. Nawet Polacy często to robią. Alicja Pyszka-Bazan, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu, zawsze jak lata gdzieś z rowerem, pokazuje, że wrzuca tego AirTaga do boksa rowerowego, żeby po prostu wiedzieć, czy ten rower z nią dotrze. Czy to na zawody, czy to miejsce, gdzie trenuje, chociaż teraz chyba się wzięła na sposób i jeden rower już ma w Polsce, drugi na Majorce, więc żeby uniknąć tego stresującego procesu, czy rower warty kupę kasy doleci.
Polecam. Ja... W tym roku nie, ale w zeszłym na własnej skórze przekonałem się, że to działa i bardzo dobrze czuję się z tym, że wrzucając do dużego bagażu rejestrowanego, gdzie jest dużo istotnych rzeczy, nie tylko moich, naprawdę śmiało z poziomu aplikacji Find My można śledzić, czy ten bagaż jest gdzieś jeszcze w okolicy, kiedy ja czekam na ten lot, a później jak ląduję, to pierwsze co po wyłączeniu trybu samolotowego rzeczywiście śledzenie i oczekiwanie, czy oby ten bagaż na pewno pojawił się razem ze mną w tej samej szerokości i długości geograficznej, więc wspaniała sprawa, ja rzeczywiście polecam.
Mamy też plan, żeby w pracy zrobić takie śledzenie jednej rzeczy AirTagiem i jak nam to wyjdzie, to też wam damy znać, bo pomysł jest zacny.
To właśnie i zobaczymy, jak to się uda, bo rzeczywiście wydaje się, że całkiem fajnie może się to nam sprawdzić.
Słuchajcie, i ostatni news ode mnie. Wiemy wszyscy tutaj, prawdziwi Polacy wiedzą, że Unia jest zła, B i trzeba ją zniszczyć, ale okazuje się, że Unia też dla nas potrafi zrobić bardzo fajne rzeczy. Znienawidzony GDPR przez amerykańskie firmy może nam pomóc w momencie, kiedy jesteśmy użytkownikami portalów od Meta. Mówię tutaj o Instagramie i Facebooku. Otóż nie wiem jak wy, ale ja ostatnio mam taki problem, że jak sobie od święta wejdę na Facebooka, nie jestem już w stanie posortować sobie od najnowszych. Mam algorytmiczny feed i po prostu widzę takie dziadostwo, że dzięki temu jeszcze szybciej wyłączam. więc to też może być jakiś plus, ale wraz z dyrektywą DSA, czyli Digital Service Act, Meta jest zobowiązana, aby użytkownikom włączyć opcję opt-out dla algorytmicznych feedów na tych portalach, co jest bardzo dobrą rzeczą i pod koniec sierpnia ma się zadziać taka opcja i taki switch na portalach ma się pojawić. Dalej threadsów nie mamy, co też mnie bardzo cieszy. Miałem o tym wam opowiedzieć 2 tygodnie temu, jak jeden z amerykańskich poczytnych blogerów odleciał po prostu i jak bardzo jest tak amerykańsko-centryczny, że wszystko co amerykańskie jest dobre, cudowne, ale nigdy się nie pochyla nad kwestiami prywatności, więc to sobie pomińmy, bo Grubera już wszyscy ostatnio zlali za to. I co, Tomasz, ty masz taki news bezbłędny, energetyczny, elektryzujący?
No w pewnym sensie tak, elektryzujący to bardzo, bardzo dobrze powiedziane. Otóż po raz kolejny sprawa jest przełomowa, mianowicie chodzi o wykorzystanie czegoś takiego, co jakby w branży nazywa się cable poolingiem. I zaraz o tym powiem więcej, ale co ciekawe, w Polsce będziemy mieli za chwilę projekt właśnie oparty o takie rozwiązanie. Ale co ciekawe, będzie on też zrobiony pioniersko w opozycji do tego, że przepisów, które de facto regulują te kwestie, jeszcze nie ma i zostały ostatnio zaproponowane przez Senat. W wolnym tłumaczeniu cable pooling kwestia dotyczy tego, ażeby wykorzystywać jeden obiekt przyłączeniowy dla kilku alternatywnych odnawialnych źródeł energii, więc firma EDPR chciałaby i zrobi to za chwilę uruchomić 2 niezależne projekty, bo farmę wiatrową, która w tej chwili już działa i to jest 78 MW energii produkowanej tam. Dodatkowo w tym samym miejscu przyłączenia chcieliby uruchomić, uruchomią oczywiście 45 MW fotowoltaiki. I dlaczego o tym mówię? Bo niejednokrotnie w naszych rozmowach pojawiał się temat tego, że coraz bardziej brakuje miejsca w sieci, nie mamy gdzie przyłączać tych nowych dodatkowych źródeł. No jest to duży problem, a okazuje się, że tak proste rozwiązanie, które nie wymaga, przynajmniej według mojej obecnej wiedzy, wielkiej inwestycji, jeżeli chodzi o przystosowanie stacji transformatorowych do tego typu rozwiązań, daje naprawdę bardzo duże możliwości, bo z reguły patrząc na dobowo-godzinowe grafiki produkcji jednej i drugiej technologii, okazuje się, że doskonale one się wpisują i tak naprawdę uzupełniają się, bo z reguły wtedy, kiedy świeci słońce, to raczej nie wieje wiatr i na odwrót, więc liczę bardzo na to, że biorąc pod uwagę lekko, bo lekko, ale zawsze zliberalizowaną ustawę dotyczącą możliwości budowy nowych farm wiatrowych, bez tego ograniczenia technologicznego w postaci przysłowiowego miejsca wpinania do sieci, będziemy mieli możliwości, żeby chociażby tam, gdzie stoją te PV-ki, na przykład budować wiatr i wpinać go z wykorzystaniem dokładnie tych, mam nadzieję, już uchwalonych przepisów i tych rozwiązań, które okazuje się, że mają rację bytu i będą mogły pomagać nam w tym, żeby nasz miks energetyczny coraz bardziej w stronę zieloną zmierzał.
No mam nadzieję, że tak będzie, bo niestety właśnie ta niedostępność możliwości przyłączeniowych, z czym się spierają prosumenci, teraz już mniej, bo niestety net billing nie jest tak popularny jak net metering był dawno temu. No ale miejmy nadzieję, że ten, tak jak mówisz, ten miks się rozwinie, no bo niestety ile można tego węgla czerpać. Chociaż przed wyborami jesteśmy, to węgiel znowu będzie w cenie. Chociaż słyszałem też, że podobno zalega przez to, że przemysł nie działa na pełnych obrotach, na zwałach czy tam na hałdach zalega ten węgiel niepotrzebny.
Oczywiście tak, już nie wspominając o tym, o czym też mówiliśmy, że jednak wiele tego węgla importowaliśmy, a w dalszym ciągu wydaje się, że nie potrafimy własnych zasobów wykorzystać z racji tego, że no niestety kaloryczność u nas wydobywanego surowca nie jest tak wysoka, jakbyśmy sobie tego życzyli i wręcz spalarnie czy nasze fantastyczne zakłady energetyczne nie są przystosowane do surowca tego typu, co jest w ogóle abstrakcją, jak się na to spojrzy. Z bliska.
Niemożliwe. W Polsce coś niedostosowane. To jest pomówienie i kalumnia.
Znaczy, w Polsce nieprzystosowane do polskiej jakości. To chciałem powiedzieć, więc... No dobrze. Czy masz jakąś polecajkę, Karolu?
Mam. Nie zamieściłem jej, bo zapomniałem, szczerze mówiąc. Chciałem pogadać o filmach, ale pogadam o książkach.
Wow.
Wspominany pan Piekara, dawno, dawno temu, to jest pan, który ma bujną wyobraźnię, jest dosyć płodny w dziełach, ale ja go bardzo nie lubię za jego poglądy. Jakiś czas temu wypuścił 2 książki. To jest jedyna beletrystyka, jaką czytam, bo to jest cykl powieści utrzymany w świecie inkwizytorów. Pierwszą z książek jest Ja, Inkwizytor, dziennik czasu zarazy. Widać, że pandemia podczas 2020 do 2022 roku, powiedzmy, była bardzo mocnym źródłem inspiracji dla pana Piekary, gdyż książka się dzieje w obrębie jednego miasta, które przez zarazę zostało zamknięte i ona bardzo fajnie ilustruje, że tak powiem, teorie spiskowe różne, jakie mieli foliarze odnośnie całej pandemii, ale książkę się czyta bardzo przyjemnie, ja ją przeczytałem, ona ma chyba tam 614 stron, ja ją przeczytałem, nie wiem, chyba w półtora, może w dwa dni, bardzo szybko ją pochłonąłem, jednak niestety jest to książka, że tak powiem, oderwana od całego cyklu inkwizytorskiego, nie wpisuje się w dalsze dzieje Mortimera Marderdina, którego spotkaliśmy ostatni raz w Wieżach do Nieba i cały czas musimy oczekiwać na Czarną Zarazę. A drugą książką jest Płomień i Krzyż, która jest skończeniem cyklu Świata Inkwizytorów, jest czwartą, ostatnią częścią, który też mnie niestety nie zachwycił, bo jak poprzednie części naprawdę były bardzo naładowane akcją, to tutaj przez 3/4 książki książka polega na tym, że siedzimy i gadamy. Siedzimy, gadamy i wspominamy. I myślimy, co by było gdyby. Jednak największą zaletą tej książki jest skok pomiędzy drugim albo trzecim, czwartym rozdziałem o kilkanaście lat do przodu. Tu nie muszę spoilerować. To chyba nie można uznać jako spoiler, tylko jako po prostu taką fajną informację, bo rozmawiałem z kilkoma osobami i one mówią, że gdyby autor nie napisał wprost, że wybaczcie ten przeskok czasowy, to by się nie zorientowali i mogłoby im bardzo mocno nie współgrać. I koniec książki zrównuje się właśnie z cyklem historycznym Świata Inkwizytorów, cyklu inkwizytorskiego i zostawiamy tam Mortimera w momencie, gdzie go zostawiliśmy w Wieżach do Nieba i po naprawdę bardzo wielu latach, bo Wieże do Nieba wyszły chyba 6-7 lat temu, może 8, bo ja je chyba na studiach czytałem nawet, znamy motywację do działań, które się zadziały na koniec książki, bo bardzo dużo rzeczy było niedopowiedzianych i ta część prostuje i bardzo jasno mówi wprost, co się stało, że się zepsuło na świecie. I warto to przeczytać, jeżeli chodzi o samą fabułę świata, cały lore, ale jeżeli chodzi o książkę i to, jak jest napisana, no to niestety tutaj widzę, że na Lubimy Czytać ma 5 i 3, dały może nawet 6, ale no niestety no nie porywa. Poprzednie części były lepsze.
Czyli polecamy książki pana Piekary, ale jak rozumiem, to jest beletrystyka w takim wydaniu dość fantastycznym.
Tak, tak. To jest czysta fantastyka z elementami historii naszej, co prawda bardzo zmienionej. Taki alternatywny świat.
Okej. Okay. No to polecamy do przeczytania osobom, które w tym świecie lubią się przemieszczać czytając.
Dokładnie.
To wszystko?
Z mojej strony tak.
Ja również dziękuję, nie polecam dzisiaj nic.
To ja wam jeszcze polecę w takim wypadku nasz formularz kontaktowy na forajempodcast.com łamane przez komunikacja i zakładka komunikacja w prawym górnym rogu. Możecie do nas napisać, parę rzeczy spłynęło z tego co widziałem i za kilka tygodni pewnie się odniesiemy do tego, o co nas pytaliście lub informowaliście.
Dziękujemy, zapraszamy do kontaktu. Polecamy się w kolejnej odsłonie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Hej.